witam w podcaście Banał. Przed chwilą nagrywałem odcinek i zreflektowałem się po 25 minutach, że nie wcisnąłem rekord. I powinienem być z tego tytułu zły na siebie, obwiniać się, że jestem głupi, bezwartościowy albo beznadziejny, bo nie potrafię zrobić nawet takiej rzeczy, jak włączyć nagrywanie. I powinienem się wścieknąć, że przeznaczyłem na nagranie 25 minut, powiedziałem to, co chciałem powiedzieć, ale się to nie zarejestrowało, więc jest to bezwartościowe, straciłem czas. Ale nie, nic takiego w sobie nie czuję, żebym był zły na siebie, żebym chciał to odkręcić i się wściekać na siebie. Kiedyś mi to zawsze towarzyszyło, gdy nie zrobiłem czegoś, zapomniałem, wywróciłem się, pomyliłem się, albo właśnie o czymś zapomniałem. Wściekałem się na siebie, ładowałem w siebie amunicję z poczucia winy, nienawiści, ale nienawiści do siebie. Przez to czułem się jeszcze gorzej, stres narastał i tak naprawdę to jeszcze bardziej siebie za to nienawidziłem i nie wynikało z tego nic dobrego. No bo mleko już się rozlało, nie mogę wrócić do tego, co się wydarzyło, mogę to tylko zaakceptować, włączyć z uśmiechem ponownie nagrywanie i rozpocząć proces od nowa, bo wściekanie nic mi nie da. Złość nic mi nie da. Ale jeżeli oczywiście czujesz w sobie taką złość w danym momencie, że popełniłaś błąd, to też nie warto jej tłumić. Każde emocje są pewnymi doznaniami. Doznaniami też fizycznymi. Czuję się to w ciele, często w okolicach brzucha, a może w napięciach w okolicach ramion, szyi. Mogą one też w innych miejscach występować ciała. I nie warto tego tłumić, zaciskać, tylko pozwolić, żeby to przepłynęło. Żeby ta złość i agresja odeszła, została odpuszczona. A w konsekwencji najlepiej nauczyć się takiego czegoś, co daje spokój, że okej, to się wydarzyło. To już jest za mną. Jedyne, co mogę zrobić i na co mam wpływ, to jest tu i teraz i co mogę zrobić, żeby zniwelować straty poniesione z popełnionego błędu. Ludzką rzeczą jest się mylić, wywracać, popełniać błędy, być nieperfekcyjnym. Jest to element nas samych i warto to prędzej czy później zaakceptować, żeby mieć w sobie mniej smutku, cierpienia, a przede wszystkim nienawiści, ale nienawiści do siebie. Bo ta nienawiść do siebie potem jest propagowana na innych. Nienawidząc siebie, nienawidzę innych. Wysyłam ten sygnał w jakiś podświadomy sposób, atakując inne osoby. Więc tą wściekłością, przez to, że nie nagrałem odcinka, mógłbym potem zaatakować po powrocie do domu swoją dziewczynę. W jakimś podtekście, w jakiejś takiej nieprzyjemnej sytuacji. A to się bierze z tego, że nie pozwala się tym emocjom w sobie wybrzmieć. Im dłużej, im częściej się pozwala im wybrzmiewać, tym w pewnym momencie nadchodzi jakiś rodzaj spokoju, że okej, to się wydarzyło, akceptuję to. Tak samo jak zaakceptowałem to bardzo szybko, że niedawno ktoś mi ukradł rower. Zostawiłem go na stacji metra, przy Stadionie Narodowym. Tam jest taka okolica, że no niby metro, niby jest stacja SKM-ki, ale w nocy tam nic nie ma i nikogo nie ma i bardzo łatwo jest coś zwędzić. No i padło na mój rower tym razem. Mógłbym się obwiniać za to, że zostawiłem go tam na noc, powinienem bardziej uważać, że mógłbym zastosować lepszy zamek i tak dalej, i tak dalej. Mogłem go zabrać, pojechać z nim metrem. Co prawda była tam przybita opona, dlatego go zostawiłem na noc. Tylko że obwinianie się za to nic mi już nie da. Tego roweru nie ma. Złość na tego, który mi ukradł, też nic właściwie nie da. No bo co to spowoduje, że ja zacznę się złościć, zacznę wybuchać jakąś nienawiścią, życzyć mu jak najgorzej, myśleć sobie, niech zdechnie, czy coś w tym stylu, co jest bardzo częstym uczuciem, albo niech mu też ukradną, niech karma do niego wróci. Może i wróci, może i nie wróci, na pewno wróci, bo gdy się zastanowić nad tym, to jednak smutne jest musieć kraść, albo nawet nie tyle musieć, co kraść rzeczy innym ludziom. No bo jednak sprawiasz komuś przykrość. Zabierasz coś, co ktoś posiadał, na coś, za co zapracował w jakiś sposób. Może było dla niego ważne, może kosztowało go dużo pieniędzy. Czyli przyczyniasz się do straty kogoś kosztem zysku swojego. No sprawiasz komuś przykrość w ten sposób, kradnąc. Więc samo w sobie to już jest smutne i tak myślę, kurde, taka osoba, która to robi, współczuję jej i chciałbym wysłać jej dużo miłości, takiej go współczującej, empatycznej miłości, bo gdyby nie żeby nie musiała tego nigdy robić, żeby nie musiała sprawiać przykrości i krzywdy innym ludziom. Ale nie o tym miałem w ogóle dzisiaj nagrywać, bo to, co wcześniej nagrałem, to było czymś innym. Bo chciałem o introwertyzmie porozmawiać. I to jest introwertyczny podcast, na pewno mój banał. Jak wiesz, jak słuchasz tego dłużej, już ponad półtorej roku to nagrywam. Jednym z najpopularniejszych odcinków jest Dlaczego jesteś cichy? Dlaczego jesteś taki cichy? Chyba taki to był tytuł. Ostatnio wrzuciłem na TikToku coś o introwertyzmie i zobaczyłem taką kilka wpisów takich typu introwertyk na pewno by nic nie publikował w social mediach. Introwertycy są nieśmiali. Introwertycy są nudni. Introwertycy to jakiś lęk społeczny. Introwertycy nie potrafią rozmawiać z ludźmi. Tam takie komentarze pojedyncze. I sobie zdałem sprawę, jak często są postrzegani introwertycy i jak faktycznie to buduje obraz. Nie tylko chodzi mi o społeczeństwo, ale przede wszystkim o poczucie samego siebie, samej siebie. Czyli to, jak inni mówią, wpływa na ciebie, jak myślisz o sobie. Przez większość szkoły czułem, że przez to, że jestem introwertykiem, wtedy jeszcze nie znałem tego określenia, że jestem gorszy, bo też dawali mi znać tak nauczyciele czy różne sytuacje, że osoba, która jest cicha, osoba, która jest czasami wycofana, nie jest tak bardzo aktywna na lekcji, jest gorsza od tych, które mają zawsze dużo do powiedzenia. Jest gorsza od tych, którzy są głośni, hałaśliwi, zajmują sobą dużo przestrzeni i zawsze mówią coś. Nie zawsze mają coś do powiedzenia, ale zawsze mogą coś powiedzieć. I czułem się przez to trochę stygmatyzowany przez różne sytuacje i przez naśmiewanie się, czy przez sygnalizowanie przez nauczycieli, że jeżeli taki będę, cichy, to nie poradzę sobie w życiu. Nie będę w stanie dobrze funkcjonować, poniosę klęskę w dorosłym życiu i skończę źle. Że jestem nieśmiały, nic nie mówię, jestem nieobecny, w sensie pod względem duchowym, a nie fizycznym, bo fizycznie zawsze byłem na lekcji. I tak też oczywiście było, ale tą nieśmiałością chciałbym się niej uczepić, to zauważ, że jeżeli ktoś ci coś powtarza, szczególnie kiedy jesteś młodą osobą, to bierzesz to za pewnik. No bo jeżeli dorosła osoba coś mówi, a masz 8, 9, 10 lat, to uważasz, że dorosły no wie wszystko o życiu. Że jest osobą, która raczej się nie myli, no bo jednak w tym okresie budujemy osoby dorosłe jako alfę i omegę, szczególnie oczywiście rodziców, ale też nauczyciele tak są postrzegani, no bo mają pewien taki poczucie, przynajmniej no, kiedyś tak było i podejrzewam, że nadal tak jest, mówię o bardzo młodych osobach. Więc gdy to słyszałem od nauczycieli, martwiących się rodziców potem też, to stopniowo uprzekonawiałem się, w ogóle istnieje takie słowo, przekonywałem się, że faktycznie jestem nieśmiały, że sobie nie poradzę, że nie znajdę potem dobrej pracy, że nie będę potrafił niczego zbudować w swoim dorosłym życiu. Czyli martwiłem się już o przyszłość, do której było mi stosunkowo daleko, zamiast martwić się i być tu i teraz. Czyli już martwiłem się, co będzie ze mną, jak będę tak zwanym dorosłym. Bałem się, że skończę źle, nie dlatego, że jestem głupi, tylko że nie posiadam ekstrawertycznych umiejętności. Wydawało mi się, że to doprowadzi mnie w takie miejsce, w którym nie będę miał wielu znajomych, może nie będę miał żony i tak dalej. Z wiekiem oczywiście to narastało, że żony, pracy super, bo nie będę taki super aktywny, znajomych i skończę gdzieś tam jakoś tak nie najfajniej. A przecież nie miałem zielonego pojęcia, co mnie czeka. Przyszłość jako tako nie istnieje, no bo jeszcze się nie wydarzyła. I dlaczego jako dziecko miałbym się martwić tym, co się wydarzy kiedyś? No i zacząłem wierzyć w to, że nie jestem wartościowy przez to, że bo jestem cichy, lubię spędzać czas sam, lubię analizować rzeczy, no bo introwertyk to jest osoba, która lubi spędzać czas samemu, samej. Dobrze się czuje wewnątrz siebie, myśląc, analizując, abstrakcyjnie myśląc, kreatywnie myśląc, tworząc pewne scenariusze i analizując sobie wewnątrz siebie. No bo taka osoba czerpie dużo energii z przebywania samemu, samej. I w ten sposób ładuje swoje baterie, żeby spędzać czas z innymi ludźmi i robić pewne rzeczy w grupie ludzi. Ale gdy właśnie słyszałem takie rzeczy, to poczułem, że coś jest ze mną nie tak, skoro sobie mam nie poradzić. I z każdym czasem zaczynałem w to coraz mocniej wierzyć, wmawiając to sobie. Jestem nieśmiały, jestem bezwartościowy, nie akceptuję tego w sobie, bo przez to obrywam, dostaję uwagi na lekcjach, mimo że nie przeszkadzam, ale dostaję uwagę za to, że jestem za cichy. Nic nie mówię. Albo bujam niby w obłokach, a ja po prostu się chwilowo zamyśliłem nad czymś innym, bo na przykład mnie to nie interesowało do końca, albo przynudzała mnie ta lekcja. Ale nie znaczyło to, że potem się tego sam w domu nie potrafiłem nauczyć, bo zawsze nigdy nie miałem problemów z nauką i zawsze mi to dobrze jako tako szło. Jeżeli chciałem się nauczyć, to nie miałem z tym problemu. I wmawiając to sobie, faktycznie uwierzyłem, że jestem nieśmiały, że mam niższe poczucie, miałem przez to niższe poczucie wartości i coraz mniej siebie akceptowałem, lubiłem, ale nie było już wręcz nawet mowy o tym, żeby kochać siebie. Nie byłem nawet samoświadomy tego, że to jest moja cecha. Cichy, analityczny, skory do abstrakcyjnego myślenia, do chęci przebywania samemu, ale nie znaczy, że w samotności i nie znaczy, że bez znajomych, że nie lubi spędzać czasu z ludźmi. No bo zobacz taką sytuację. Jeżeli powtarzasz sobie przez dużą część życia, że jesteś bezwartościową osobą, nie lubisz siebie, nienawidzisz siebie za to, za tamto, nie akceptujesz w sobie tego, tamtego, myślisz o sobie w negatywny sposób, o różnych rzeczach, bo to może dotyczyć wyglądu. Ja na przykład długo nienawidziłem swoich uszu, teraz w sumie lubię, ale może to dotyczyć cech charakteru, czy nawet tego właśnie, o czym na początku mówiłem, tego, że nie włączyłem nagrywania, albo tego, że ukradziono mi rower. Już mógłbym się za to siebie nienawidzić, mimo że miałem ograniczony już wpływ na to, że to się wydarzyło. I jeżeli robisz to przez bardzo dużą część życia i potem w pewnym momencie odkrywasz, chcę to zmienić, czuję się źle, jest mi smutno, cierpię, mam niepokoje, chcę w końcu pokochać siebie, chcę w końcu czerpać z życia jak najwięcej, cieszyć się życiem i robisz to pół roku, a może rok i dziwisz się, że nadal zdarza ci się walczyć ze sobą, wyładowywać agresję na samym sobie, samej sobie, no bo jeżeli robiłeś, to robiłaś przez 10, 15 lat czy więcej, a dopiero od roku, dwóch próbujesz to zmienić, to nie dziwne, że te stare wzorce wracają, stare myśli wracają i one są silniejsze, no bo węzły, które one potworzyły, są bardzo duże. I trudno jest je zerwać tak od razu. Te nowe liny dopiero się tworzą. I potrwa trochę, zanim one się utworzą i będą duże, silniejsze od tych starych. I dlatego jeszcze często mi towarzyszą te przekonania o byciu gorszym, słabszym, niewartościowym. Tak jak dzisiaj jechałem tramwajem i w okularach siedziałem i poleciała mi łezka, bo tak zacząłem myśleć, po co ja ten podcast tak naprawdę nagrywam? Czy ja jestem odpowiednią osobą, żeby mówić? Może powinienem mieć więcej doświadczenia? Może więcej umiejętności, wiedzy? Włączył mi się syndrom oszusta, takie pomyślenie, że nie jestem na właściwym miejscu, że to nie jest żadna wartość, co mam do przekazania. Stare schematy się włączyły, które kiedyś pielęgnowałem w sobie, a dopiero od jakiegoś czasu, 2-3 lat, zaczynam więcej akceptować w sobie. I właśnie z tym introwertyzmem też zaczynam w sobie to akceptować, że coraz bardziej doceniam ten czas, który mogę spędzić sam. Coraz bardziej doceniam czas tego, że mogę coś poanalizować, mogę go spędzić kreatywnie, sam. I naładować się do spotkania z ludźmi, naładować się od przeciwbodźców, czyli rozładować z bodźców. To, że znajduję dla siebie przestrzeń, żeby ładować te baterie. Wiem, kiedy postawić granice, że już wychodzę, dla mnie wystarczy imprezy. Zrozumienie tego. Zrozumienie, że okej, jestem na imprezie, typu wesele, niedawno byłem, to potrzebuję od czasu do czasu wyjść od ludzi, przejść się sam, żeby troszeczkę złapać oddechu i naładować swoje baterie i móc wrócić, żeby dalej przebywać wśród ludzi. Zrozumieć w to sobie te potrzeby, że czasami potrzebujesz po spotkaniu długim dzień przerwy, nie spotykać się z ludźmi. Wiedzieć, żeby postawić granice, powiedzieć o co chodzi. Przedstawić to innym ludziom. I odkrywam to w sobie i zaczynam coraz bardziej siebie lubić, bo mam w sobie coraz mniej sytuacji, w których budzi się mój gniew do mnie. Do siebie, że się źle czuję, że nie mam siły rozmawiać z ludźmi, albo mnie ludzie irytują, mniej i mniej irytują, bo stawiam granice, żeby nie wymęczyć się, bo mimo wszystko lubię i uwielbiam przebywać z ludźmi. No bo właśnie te, wracając jeszcze do tego introwertyzmu, w jakim świetle jest przedstawiany i często przez to my czujemy się tak jako introwertycy, gorsi albo tacy niedostosowani, nieśmiali, to wcale nie jest prawdą, że introwertyk jest osobą i musi być osobą nieśmiałą albo posiadającą lęki społeczne, osobą, która jest niedopasowana społecznie i nie potrafi radzić sobie w sytuacjach społecznych. Ja nie mam problemu na przykład z wystąpieniem przed 200 osobami prowadząc warsztaty, bo robiłem takie rzeczy, warsztaty z muzyki na żywo w sali. Bardzo super się przy tym bawiłem i naprawdę dawało mi to dużo energii, ale potem musiałem odpocząć, bo taki natłok ludzi, zdarzeń, bodźców, ale nie czułem się niepewnie, nieśmiało. Byście była adrenalina na początku. Nie mam też problemu, żeby rozmawiać ze przypadkowymi ludźmi. Już pomijając, że czasami jak podchodzicie do mnie, to sobie rozmawiamy. Też jest to ta sytuacja, w której w jakimś stopniu zdarza mi się, że ktoś mnie rozpozna na ulicy, czy nawet w samolocie i rozmawiamy. Nie czuję się przy tym niepewnie. Mimo, że w wielu sytuacjach nie chcę rozmawiać. Albo nie mam nic do powiedzenia, więc tylko słucham, obserwuję, albo już mam dosyć i muszę się właśnie wycofać, żeby naładować swoje baterie. Ale to nie wiąże się z permanentną nieśmiałością, w którą kiedyś uwierzyłem, że jestem nieśmiały. A to nie jest prawda, że ja jestem nieśmiały. Bo jak się okazuje, jak się wyzbywam z siebie tego przekonania, odpuszczam je, to ja nie mam problemu z tym, żeby z przypadkową osobą na ulicy rozmawiać, jeżeli poczuję, że jest taka potrzeba, czy to ktoś podejdzie do mnie, ale chociażby ostatnio miałem taką sytuację, w której tutaj obok studia wyszedłem sobie i widzę, kręci się Uber Eats z szamą. Nie był to Polak i widzę, że jest zagubiony, nie wie jak znaleźć adres. I domyślałem się pewnie, jaki ma problem, bo tutaj w okolicy jest taka sytuacja, że duży jest teren i ciężko tutaj się odnaleźć. I sam podszedłem do niego i łamanym on polskim, ja po polsku, starałem się mu go naprowadzić, jaki ma problem, że tu jest adres i tak naprawdę rozmawiałem z nim, zaprowadziłem go i rozwiązałem ten mu problem, bo widziałem, że stał tutaj się, jakby był zagubiony i nie mógł się odnaleźć. I nie miałem problemu z nim rozmawiać, mimo że bariera językowa dla niego i dla mnie też, bo widziałem, że on nie do końca rozumie, ale udało się to załatwić i jakby nagle się okazuje, nie ma tej nieśmiałości. W tych sytuacjach, w których chcę i mam świadomość, że jestem zdolny do tego. Wielokrotnie zdarzało mi się nawet podejść na ulicy, gdy widziałem, że ktoś czegoś szuka i spytać, czy mogę pomóc. W różnych sytuacjach mi się tak zdarzało, mimo że byłem zawsze postrzegany za tego nieśmiałego. Ale w to uwierzyłem po prostu. Wbudowałem w sobie takie przekonanie. Jeżeli masz takie przekonanie, że jesteś nieśmiałą osobą, a tak naprawdę po prostu jesteś kimś takim cichym, niechcącym zawsze być w centrum uwagi, mówiącym, kiedy tylko masz coś do powiedzenia, potrzebującą osobą, potrzebującą przeanalizować, zastanowić się to, co chcesz powiedzieć, to niekoniecznie to nie jest nieśmiałość. Tylko tak sobie dajemy wmówić. W szkole, potem na późniejszych etapach to przekonanie się umacnia, że osoba pewna siebie to jest ta, która jest głośna, zajmuje sobą dużo przestrzeni w takim sensie nie tylko fizycznym, ale i tym takim mentalnym, jest głośna, wszędzie jej pełno, aktywna, zawsze dużo mówi, nawet jeżeli mówi bzdury i nie wiadomo właściwie co ma do powiedzenia, bo nie ma nic, to nie jest pewność siebie. Pewność siebie jest czymś innym. Czy śmiałość. Bo można być pewnym siebie, ale wycofanym. Pewnym siebie, ale cichym. Pewnym siebie, ale lubiącym spędzać czas samemu samej. Bo pewność siebie to jest pewnego rodzaju spokój. Akceptacja siebie takim, jakim się jest. Samoświadomość. Umiejętność konstruktywnego spędzania czasu ze sobą, znajomość swoich zalet, ale też i wad, i nie obwinianie się za nie, nie szukanie winy w sobie, zrozumienie tego, że możesz popełnić błąd, ale możesz też na sobie polegać, sobie ufać, bo wiesz, że tego nie umiesz, to umiesz, z tym masz czasami kłopoty, masz taką osobowość, ale to akceptujesz. Zaczynasz odnajdywać w tym swoją poczucie tego, kim jesteś. O ile w ogóle możemy powiedzieć, co to znaczy być tym, kim jestem. Bycie sobą. jakby jest też płynną materią, bo się ciągle zmieniamy w jakimś sensie. Nic nie jest stałe w świecie. Każde doznanie, tak jak teraz się skupisz, na przykład skup swoją uwagę na energii wewnątrz lewej dłoni. Masz to? Co czujesz? Mrowienie? Może pulsowanie? To może się okazać i na pewno się okaże, że to się ciągle zmienia. Te mrowienie to nie jest coś stałego. Nawet w tym aspekcie ciągle się coś w nas zmienia. Więc, ale bardziej takie zrozumienie pewnych fundamentalnych rzeczy w sobie, zaakceptowanie, wyzbycie się kompleksu, no bo jeżeli masz kompleks tego, że jesteś cichą osobą, to nie wpływa to na pewność siebie, tylko na niepewność siebie, na osłabianie swojego poczucia własnej wartości. Ale jak to zaakceptujesz i odnajdziesz w tym radość, przyjemność, umiejętność korzystania z tego, zrozumiesz, że to też potrafi być dobra cecha, bo na przykład nie mówisz rzeczy dla samego gadania, mniej gadasz na przykład głupot, bo dłużej się zastanawiasz, co powiedzieć, nie zajmujesz komuś czasu, nie zabierasz gadając dla samego gadania, tylko starasz się streścić w swoim przekazie. Może mówisz wolno, bo właśnie chcesz się zastanowić. To też jest to zaleta, no bo dzięki temu ten przekaz może być dokładniejszy, bardziej przemyślany, pozbawiony zbędnych słów, bardziej do sedna, ale też dzięki temu może ktoś lepiej to zrozumieć, bo słowa nie przelecą jak karabin, a będą wypowiedziane wolno, z pewną rozwagą. Nie każdy będzie to lubił. Ktoś lubi szybki przekaz, ktoś wolny, ale wszystkim się nie przypodobasz. Tak samo umiejętność konstruktywnego spędzania czasu samemu może być zarówno wadą, jak i zaletą. Zależy to, co z tym zrobisz. Bo zobacz, że żeby na przykład nauczyć się grać na pianinie, gitarze czy jakimkolwiek instrumencie, trzeba spędzić bardzo dużo czasu samemu albo samej. No bo nawet jeżeli ćwiczysz z nauczycielem czy z zespołem, to doskonalić technikę trzeba w samotności, na instrumencie, śpiew czy jakakolwiek inny przejaw instrumentów muzycznych, rysowanie, malowanie. Nauka też wymaga spędzenia czasu samemu. Nawet jeżeli z kimś się uczysz, to żeby naprawdę opanować materiał, trzeba poświęcić kupę czasu samemu albo samej. Więc jest to bardzo owocne, bo w grupie trudno będzie się nauczyć grać na pianinie, jeżeli każdy będzie grał w tym samym momencie, albo będziesz tylko ty grać, a reszta będzie mówić. Wymaga to skupienia, dużej ilości skupienia. Albo myślenie kreatywne, wymyślanie pomysłów. Jest burza mózgów, ale na przykład pisanie wymaga siedzenia samemu. Albo wymyślanie pewnych rzeczy naukowych, tworzenie i rozumienie pewnych rzeczy, które są bardziej złożone, wymaga poświęcenia czasu samemu, żeby to w pełni zrozumieć, nawet jeżeli ktoś ci najpierw to przedstawi, albo czy w formie jeden na jeden, czy w zajęciu grupowym, to trzeba potem posiedzieć i poanalizować, żeby to zrozumieć. Ja zrozumiałem, że wiele rzeczy, których ja się nauczyłem, nauczyłem się sam w takim znaczeniu, że byłem sam. Ewentualnie ktoś mi to pokazał, ale potem udoskonalałem te rzeczy, będąc samemu. Czy to grając na pianinie, robienie muzyki, umiejętność i ćwiczenie swojego głosu. Robiłem to samo w samotności. Nagrywanie, robienie zdjęć też wymagało, bo uważam, że umiem robić zdjęcia, jak mam ochotę do tego, że spędzałem czas robiąc zdjęcia sam, patrząc, jak inni to robią, może ucząc się od innych, ale potem trzeba poświęcić kupę czasu, żeby zrobić to dobrze, robić samemu. bardzo dobrze jest być introwertykiem, bo każda z ludzi ma w sobie wartość, tylko trzeba ją odnaleźć. Odnajdź ją w sobie, zaakceptuj swoje strony i nie dawaj sobie wmówić, że jesteś nieśmiały, nieśmiała, że jesteś gorszy, gorsza przez to, że jesteś osobą cichą, wycofaną, że lubisz spędzać czas sam, sama. To nie znaczy, że jesteś nudziarzem. To nie znaczy, że jesteś nerdem. A nawet jeżeli jesteś nerdem i ktoś powie, że jesteś nudziarzem, to co z tego? To jego sprawa. Bycie nerdem też może być fajne, bo właśnie może odkrywasz jakieś rzeczy, uczysz się w jakimś zakresie, coś cię pasjonuje, rozwijasz swoją pasję. A ktoś tylko mówi, że jesteś nerdem czy tam nudziarzem. Co jest nudnego w tym, że ktoś lubi czytać książki? Co jest nudnego w tym, że ktoś lubi rysować sam? Może dzięki temu coś w sobie odkryje, może coś z tego zrobi, może zostanie wielkim artystą, a jak nie, to nawet jeżeli to co z tego? To nie jest tak, że introwertyk siedzi w domu zamknięty, nie ma znajomych, że musi to tak wyglądać. Bo uwierzyłem, że musi to tak wyglądać, będąc młodszym. Może mieć znajomych, może mieć partnera, partnerkę, może to się wszystko super układać. Tylko trzeba zdać sobie sprawę, że też potrzebujesz czasu sam, sama, to jest okej. Stawiać innym granice, żeby nie tworzyły się złości, że komuś nie powiesz, że posłuchaj, chcę pobyć teraz sam, sama. Nie powiesz tego i nie wytłumaczysz, a ta osoba no nie będzie o tym wiedzieć, więc nie będzie wiedziała, że ty tego potrzebujesz i ty będziesz mieć na przykład wyrzuty sumienia albo taką lekką złość, że kurde, znowu spędzam czas z tą osobą, ona mi zawraca głowę, nienawidzę jej. Nie mówisz tego, ale rośnie w tobie złość. A gdy postawisz granicę i powiesz, słuchaj, potrzebuję teraz godzinę sam, sama, muszę odpocząć, za dużo było dla mnie ludzi. I nagle nie masz w sobie złości, bo jak, chyba, że ta osoba tego nie uszanuje. Ale jeżeli nie uszanuje 5., 10. raz, to jest jasny sygnał, że to nie jest żadna znajomość, czy też nie jest to żaden związek. Bo gdy ktoś nie szanuje twoich granic, to jest też jasny sygnał, że to coś jest nie tak. Brakuje szacunku do siebie nawzajem. I wtedy nagle znika złość do tych ludzi i nagle ty się czujesz lepiej i na przykład masz więcej w sobie energii, żeby dzielić czas z tą osobą. Ale to wszystko trzeba w sobie zaakceptować i nie uciekać i nie tworzyć wymówki, że jestem introwertykiem, to tylko będę siedzieć w domu, jestem nieśmiały, jestem taki, cichy, nie mam nic do powiedzenia. Nie, to nieprawda. Tylko trzeba przestać wierzyć w to przekonanie. Oczywiście właśnie tak powiedzieć, przestań wierzyć, takie proste. Nie. Wymaga to czasu, ale kto zrobi to za ciebie, jak nie ty? Możesz wziąć tylko to, co masz do kontroli, to tylko to możesz zrobić, to co możesz zrobić, tak zagmatwanie powiedziałem, czyli możesz tylko zrobić to, co jest w twojej kontroli, czyli to, jak będziesz reagować na pewne rzeczy, czyli to, jak będziesz podejmować działania, jakie w danych sytuacjach. Bo za resztę rzeczy nie mamy wpływu. To jak ktoś zareaguje, co się wydarzy, jak ktoś będzie o tobie myślał, na to nie masz wpływu. Ale masz wpływ na to, jak zadbasz o siebie. Też zawsze okrojony, bo to jest trudne. Ale można się wielu rzeczy wydobyć na powierzchnię i zdobyć w sobie więcej spokoju. Mi naprawdę, kurczę, w tym pomaga ćwiczenia oddechowe, medytacyjne, położenie się i obserwowanie swojego ciała, skanowanie ciała, takie no, związane z medytacją, bo nagle zaczynam bardziej rozumieć, okej, to jest we mnie, co we mnie przepływa. I poczucie siebie. I teraz właśnie taki moment mam, jak mówię, że zwolniłem, żeby poczuć swój organizm. I nagle okazuje się, że to bycie samemu, niepermanentnie, jest jeszcze bardziej ciekawe przy medytowaniu, przy pisaniu dziennika, bardziej owocne. I tobie też to polecam i życzę tego odkrywania, bo introwertyk to nie jest ktoś, kto jest z góry skazany na osadzenie gdzieś na obrzeżach społeczeństwa. To jest osoba, która może wiele, może być pewna siebie, może być śmiała, zdecydowana, umiejąca podejmować decyzje, będąca aktywna w działaniach takich, które ją interesują. Czy to w internecie, ale też i w realnym świecie. Aczkolwiek no, internet też jest już, powinien być uznany w pewnym stopniu. To jest część naszego realnego już świata. Także życzę ci zaakceptowania siebie i zdobycia samoświadomości w pewnych aspektach, że każdy z nas jest inny i nie ma jednej słusznej cechy w człowieku. Każda może być dobra i zła, ale zależy to, jak ją wykorzystasz, jak na nią spojrzysz. Do usłyszenia i mam nadzieję zobaczenia za 2 tygodnie we wtorek, bo wakacyjna przerwa dobrze nam wszystkim zrobi, żeby poczuć ten ciepło, chociaż dzisiaj pada i nie jest taka piękna pogoda, ale w sumie jest piękna na swój sposób, bo w końcu będzie można spać bez gorąca. Ja już śpię, no, będzie super. Trzymaj się i do usłyszenia.